Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. ...23 grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Papieskie przesłanie na pogrzeb Wacława Havla, spotkanie szefów dyplomacji Włoch i Watykanu to tylko niektóre z aktualności, od których rozpoczniemy nasz program. Powiemy też o echach wczorajszego przemówienia Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej oraz o kondycji amerykańskiego kleru. Na zakończenie nadamy rozmowę ojca Pawła Teperskiego z ojcem Grzegorzem Romanowiczem o duchowej spuściźnie sługi Bożego Serafina Kaszuby, apostoła Kościoła Milczenia. Zapraszamy. Choć święta za pasem, Benedykt XVI nie odpoczywa. Oprócz prywatnych audiencji papieska działalność objęła wysłuchanie ostatniego kazania adwentowego ojca Raniero Cantalamessy. Kaznodzieja domu papieskiego mówił o kolejnym etapie ewangelizacji świata. O ile w starożytności, zwłaszcza w III wieku, wielkimi misjonarzami byli głównie biskupi, do których następnie dołączyli mnisi i zakonnicy, o tyle w naszych czasach wyrasta nowa kategoria ewangelizatorów – wierni świeccy. Nie zmienia się przy tym samo przesłanie, które Kościół od początku głosi światu, że Chrystus rzeczywiście umarł i zmartwychwstał i że jest wśród nas realnie obecny jako Bóg, który stał się człowiekiem. Jak zaznaczył włoski kapucyn, wyraźnym efektem Soboru Watykańskiego II jest uruchomienie nowych sił w świecie katolickim. Jest to ważne w Kościele, któremu aktualnie zagraża sytuacja odwrócenia się przypowieści o zaginionej owcy, gdy topniejącej grupie starzejących się pasterzy umyka już nie jedna, ale 99 owiec i brakuje energii, by powrócić równocześnie do roli rybaka-misjonarza. W tym kontekście ojciec Cantalamessa wskazał ważny element ewangelizacyjny, jakim jest świadectwo miłości małżonków zaangażowanych w apostolat.
Wacław Havel z wielką odwagą bronił ludzkich praw, kiedy systematycznie odmawiano ich jego narodowi. Oddaje hołd jego dalekowzrocznemu przywództwu, z którym kształtował on nową demokrację po upadku poprzedniego reżimu, napisał Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym po śmierci byłego prezydenta Czech. Papież zapewnił, że łączy się z uczestnikami pogrzebu, a w swojej modlitwie dziękuję Bogu za wolność, którą Czesi mogą się dzisiaj cieszyć. Na mszy pogrzebowej w praskiej katedrze papieski telegram przeczytał były nuncjusz w Czechosłowacji, kardynał Giovanni Coppa.
W praskiej katedrze mszy świętej przewodniczył arcybiskup Dominik Duka. Koncelebrowali wszyscy biskupi czescy i morawscy. Uczestniczyli prezydenci, premierzy i przedstawiciele ponad 40 państw. W homilii arcybiskup Dominik Duka przypomniał, że 22 lata temu Wacław Havel przyszedł do katedry, aby podziękować Bogu za wybór na prezydenta. Dzisiaj w tym samym miejscu, przy rekwiem Antonina Dworzaka, ma miejsce jego państwowy pogrzeb. Arcybiskup dziękował świętej pamięci Wacławowi Havlowi za wspólny czas, szczególnie za chwilę z więzienia, kiedy pod pozorem gry w szachy z Havlem Duka mógł odprawiać msze święte. Dziękował za modlitwę, którą Havel mu posłał, nie mogąc już uczestniczyć w uroczystościach rocznicy aksamitnej rewolucji. Święta Agnieszko, dziękujemy Ci za to, że Twoja ręka nas chroniła. Prosimy, miej ją wyciągniętą w pogotowiu, bo możliwe, że jeszcze będziemy jej potrzebować. Msze święta w katedrze zakończył się pogrzeb państwowy świętej pamięci Wacława Havla. Po południu miało miejsce pożegnanie z najbliższą rodziną. Dla Radia Watykańskiego Piotr Krzysztofiak, dominikanin.
Włochy i Watykan są w pełni zgodne w kwestiach obrony życia i ludzkich wartości, oświadczyli szefowie obu dyplomacji, Giulio Terzi oraz arcybiskup Dominik Mamberti. Wzięli oni udział w konferencji poświęconej orędziu Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju, tym razem poświęcony wychowaniu młodych do sprawiedliwości i pokoju.
Odnosząc się do jego treści, arcybiskup Mamberti wskazał na potrzebę ukazania dzisiejszej młodzieży jasnej wizji pokojowego współistnienia. W praktyce oznacza to również umiejętność życia skromnego i otwartego na potrzeby innych. Zdaniem watykańskiego dyplomaty politycy muszą rehabilitować politykę w oczach młodych, aby ci chcieli się w nią angażować, mając na uwadze służbę społeczeństwu. Komentując wprowadzane przez nowy rząd oszczędnościowe reformy, szef watykańskiej dyplomacji dał wyraz zaniepokojeniu papieża o los rodzin we Włoszech i zaapelował o promowanie prorodzinnej polityki.
Kolejny tom wydawanych pod redakcją biskupa Ratyzbony Gerharda Millera Pism zebranych Józefa Ratzingera ukaże się na początku przyszłego roku. Poświęcony tym razem eschatologii, będzie też zawierał teksty o teologii wyzwolenia. Właśnie w tym roku minęła 25. rocznica oceniającej tę teologię instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Libertatis Conscientia, którą kardynał Ratzinger podpisał jako ówczesny prefekt tej dykasterii. Biskup Miller poświęcił temu dokumentowi i myśli obecnego papieża o teologii wyzwolenia artykuł na łamach niemieckiego czasopisma katolickiego Die Tagespost, który ukazał się również w L'Osservatore Romano.
Ordynariusz Ratyzbony podkreśla, że watykański dokument sprzed ćwierć wieku rozwijanej w Ameryce Łacińskiej teologii wyzwolenia okazał się dalekowzroczny. Osobiste refleksje Józefa Ratzingera na ten temat są dogłębną analizą widocznej w niej tendencji do polityzacji teologii i redukowania Kościoła do działalności ziemskiej. Według ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary podważała ona istotę Kościoła i samej teologii. Dostrzegał zarówno jej pozytywne zasady, jak ograniczenia i płynące stąd niebezpieczeństwa. Jej przedstawiciele chcieli uczynić skutecznym orędzie Bożej miłości w życiu jednostek i społeczeństw. Jednak z powodu błędnej hermeneutyki oddalającej się od objawienia i od nauczania Kościoła stawała się polityczną marksistowską ideologią, tracąc charakter teologiczny. Zapobiec temu miały instrukcje watykańskiej dykasterii i wypowiedzi kardynała Ratzingera. Chodziło o przygotowanie drogi do autentycznej teologii wyzwolenia, ściśle związanej z katolicką nauką społeczną, uwzględniającej transcendencję Boga. Dla służby Kościoła światu są one niezbędne, zauważa biskup Müller.
Wczorajsze przemówienie Benedykta XVI do Kurii Rzymskiej oraz zawarta w nim diagnoza europejskiego kryzysu jako zapaści w dziedzinie etyki i wiary znajduje sporo echo komentarzy. Jak powiedział Radiu Watykańskiemu stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy, ksiądz Aldo Giordano, papież jasno widzi braku Europejczyków idei, sensu i wizji. A to wiąże się właśnie z wiarą, bo dana cywilizacja nie może się ostać bez fundamentu, bez wiary, która ją podtrzymuje, ożywia i wskazuje drogę.
Spójrzmy na pierwotnych chrześcijan. Nie było wśród nich potrzebujących, bo znaleźli nowy rodzaj ekonomii. Przyciągali swoją radością, bo odkryli, że są braćmi, bo odkryli, że są dziećmi jednego ojca, który ich wszystkich łączył. Sądzę, że brak radości pojawia się wtedy, gdy zapomina się o ojcu, a zatem gdy przestajemy być dziećmi i doświadczamy samotności. A samotność na ulicach Europy jest wręcz namacalna. Droga autonomii, samotności koniec końców się nie opłaca, bo nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na prawdziwe pytania serca. Jeśli Europa odnajdzie ojca, a my odkryjemy w sobie jego dzieci, wtedy będziemy mogli zawierzyć temu jedynemu, który jest w stanie odpowiedzieć na pragnienia naszego serca i przezwyciężyć śmierć.
Drugi temat komentarzy to akcent położony przez Benedykta XVI na młodzież i wyrażanych przez nią nadziejach. Zdaniem księdza Giordano obrazy młodych kontestatorów z placów ogarniętego kryzysem świata, wolontariuszy pomagających ofiarom kataklizmów czy uczestników Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie to różne oblicza tego samego pokolenia. Poszukuje ono ojca, poniekąd także w osobie papieża i należy mu to umożliwić we wspólnocie Kościoła, uważa przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy.
Z kolei watykański rzecznik zwraca uwagę na pozytywny aspekt przemówienia papieża do swych współpracowników. Zaakcentowanie przezeń zaistnienia młodych w przestrzeni publicznej kończącego się roku ksiądz Federico Lombardi odczytuje jako antidotum na obecny kryzys i jego duchowe konsekwencje. Dokonuje się to na drodze złożonej z 5 etapów.
Nade wszystko nowe doświadczenie katolickości, powszechności Kościoła, że bycie braćmi i siostrami to nie tylko idea, ale doświadczenie. Następnie bycie dla innych jest piękne, to znaczy czas i życie znajdują swój sens, gdy stają się darem, a nie wtedy, gdy zostają zachowane dla siebie. Z kolei adoracja, akt wiary przed Chrystusem zmartwychwstałym, obecnym w Eucharystii. Bóg jest naprawdę obecny wśród nas, dla nas i z nami, po czym Boże przebaczenie dla każdego z nas w sakramencie pokuty, by stale przeciwstawiać się naszemu egoizmowi, ulżyć ciężarowi i otworzyć się na miłość. I wreszcie pewność, że Bóg nas chce, akceptuje, przyjmuje. Razem dawać siebie, wierzyć, prosić o przebaczenie, zawierzyć miłości. Gdy czyni się tych pięć kroków, życie otwiera się na radość. Jeśli nie, wątpliwość, czy warto żyć, nie znajduje odpowiedzi i staje się nieznośna, a życie pada łupem smutku. Gdzie dominują, staje się wątpliwość co do Boga, tam nieuchronnie dochodzi do wątpliwości co do samego bycia człowiekiem, powiada papież. Ale Bóg stał się człowiekiem właśnie po to, by pomóc nam przezwyciężyć obie te wątpliwości. A zatem dobrze jest istnieć jako osoba ludzka także w trudnych czasach. Dobrych świąt.
Anche in tempi difficili. Buon Natale.
Kapłani w Stanach Zjednoczonych to w przeważającej mierze ludzie szczęśliwi, zadowoleni z tego, kim są i co robią. Wynika z kompleksowych badań przeprowadzonych ostatnio w 23 amerykańskich diecezjach. Za szczęśliwych uznaje się 90% kapłanów. 80% z nich twierdzi, że jest w dobrej formie. Zawiedzionych jest niespełna 5%.
Jak podkreśla autor ponad 200-stronicowego raportu, duchowa i psychiczna kondycja amerykańskiego duchowieństwa uległa zdecydowanej poprawie. Odsetek zadowolonych z życia kapłanów jest wyższy niż przed 5 laty, kiedy tamtejszy kościół przeżywał apogeum kryzysu wywołanego przez skandale obyczajowe.
W badaniach zajęto się również celibatem. Nie pytano, kto jest za, a kto przeciw, lecz czy celibat jest czymś pozytywnym dla ciebie? I czy sądzisz, że Bóg powołał cię do życia w celibacie? Na pierwsze pytanie pozytywnie odpowiedziało 75% księży, na drugie 78%.
Autorem raportu jest kapłan-psycholog ksiądz Stephen Rossetti, wieloletni dyrektor Instytutu Świętego Łukasza w Waszyngtonie, specjalizującego się w pomocy psychologicznej dla księży i zakonnic.
Coraz więcej księży posługujących w Stanach Zjednoczonych nie urodziło się w tym kraju. W tym roku 1/3 przyjmujących święcenia kapłańskie w amerykańskich diecezjach to nie Amerykanie. W ciągu ostatniej dekady w tej grupie seminarzystów odnotowano wzrost o 50%. Natomiast w seminariach duchownych już od 20 do 30% kleryków przyjechało z zagranicy. Przykładowo w archidiecezji Detroit na 293 posługujących tam księży ponad połowa to obcokrajowcy.
Z analiz Episkopatu Stanów Zjednoczonych wynika, że dochodzi do wyraźnej zmiany wśród personelu posługującego w tamtejszych diecezjach. Wcześniej obcokrajowcy pracowali w parafiach narodowych i służyli emigrantom z Niemiec, Włoch, Polski i Francji. Teraz natomiast księża obcokrajowcy pracują w amerykańskich parafiach, zderzają się z kulturą różną od tej, w której zostali wychowani i używają języka angielskiego w duszpasterstwie.
Dzisiaj będziemy chcieli przybliżyć Państwu postać ojca Serafiny Akaszuby, sługi Bożego, którego proces beatyfikacyjny toczy się w krakowskiej prowincji zakonu braci mniejszych kapucynów. Moim i Państwa gościem jest brat Grzegorz Romanowicz, przełożony wyższy wiceprowincji Ukrainy i Rosji. Witam bardzo serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy.
Ojciec Serafin Kaszuba, kapucyn, który żył w latach 1910-1977, nazywany apostołem Kościoła Milczenia.
Może kilka faktów takich przypomnę, na jakim etapie jest ten proces teraz. W listopadzie 2010 roku przeprowadziliśmy ekshumację i przeniesienie doczesnych szczątków Serafina Kaszuby z cmentarza janowskiego we Lwowie do naszej świątyni klasztornej w Winnicy. w swoich wspólnotach, w parafiach o beatyfikację modlimy się 20 dnia każdego miesiąca. Natomiast raz w roku, 20 listopada, chcemy, żeby ta nasza modlitwa była bardziej zjednoczona, dlatego staramy się przyjeżdżać do Winnicy, żeby tu jako wiceprowincja modlić się o beatyfikację Serafina Kaszuby.
Kiedy myślimy o świętych, czasami mamy takie wyobrażenie jakieś anielskie. Tymczasem Serafin Kaszuba to kapłan, który ucieka przed władzami Związku Radzieckiego, który się ukrywa, przemierza ogromne powierzchnie, aby dotrzeć do ludzi, którzy poszukują Boga, którzy nie mogą się wyspowiadać, uczestniczyć we mszy świętej. To taki Boży uciekinier przed siłami zła.
Tak, Serafin Kaszuba był apostołem wędrownym. Przemierzał ogromne przestrzenie po to, żeby docierać do ludzi, którzy nie mogli swojej wiary wyznawać swobodnie, ponieważ reżim komunistyczny zabraniał w tamtych czasach tego. Teraz żyjemy w czasach, kiedy można swobodnie wyznawać wiarę, ale Serafin Kaszuba dla nas, kapucynów, pozostaje wzorem i jest inspiracją do tego, żebyśmy nie siedzieli ukryci w okopach, ale żebyśmy wychodzili z tych klasztorów po to, żeby szukać tych ludzi, którzy nie słyszeli jeszcze o Bożej miłości, o tym, że Bóg ich kocha. Najczęściej jest tak, że kapłan myśli o sobie jak o pasterzu, który ma strzec stada, które już zgromadziło się i jest powołany właśnie do tego, żeby być z tym stadem, no zapewniać owieczkom swoim, które już są przy nim, pokarm i chronić, i bronić, osłaniać. Natomiast często ja też, myśląc o sobie, zapominam o tym, że jestem powołany również do tego, aby być rybakiem, czyli takim kapłanem, który wychodzi, który wypływa po to, żeby zarzucać sieci i żeby szukać ludzi, i żeby tych ludzi przyciągać do Pana Boga. Więc myślę, że nasz brat Serafin Kaszuba nam, kapucynom współczesnym, o tym właśnie przypomina, że nie możemy czuć się spokojnie, siedząc właśnie w swoich ciepłych mieszkankach, ale że Pan Bóg czeka na to, żebyśmy właśnie wychodzili, szukali tych ludzi, którzy nie słyszeli jeszcze o Bożej miłości, żeby im o tej Bożej miłości powiedzieć i żeby ich przyciągnąć, przyprowadzić, jak pasterz, który bierze owce na swoje ramiona, przyprowadzić ich do wspólnoty Kościoła.
Śmierć ojca Kaszuby miała miejsce w roku 1977, upłynęło już ponad 30 lat od jego śmierci i teraz Kościół przygotowuje się do synodu o nowej ewangelizacji, który odbędzie się w październiku roku 2012. W pewnym sensie właśnie przykład ojca Kaszuby jest takim profetycznym znakiem. Jak bracia mniejsi kapucyni, wiceprowincji Ukrainy i Rosji przeżywają właśnie tą rzeczywistość nowej ewangelizacji.
Kościół zachęca do tego, żebyśmy zastanawiali się nad tym, co jest tą nową ewangelizacją, bo to pojęcie funkcjonuje w Kościele już od dawna. Na nowo to pojęcie wprowadził w język Kościoła Jan Paweł II, mówiąc właśnie o nowej ewangelizacji współczesnego świata. Najczęściej wydaje nam się, że nowa ewangelizacja polega na tym, żeby szukać nowych metod, żeby to słowo, które głosimy, ubierać w jakieś atrakcyjne szatki i tym przyciągać słuchaczy. W dokumencie, który ostatnio wydała Stolica Apostolska, myślę o dokumencie Linamenta, który przygotowuje synod biskupów nowej ewangelizacji, jest powiedziane, że ta nowa ewangelizacja to nie są formy, ale to jest powrót do głoszenia miłości Boga do człowieka. Bo to, co może skutecznie przyciągnąć człowieka do Boga, to jest właśnie dobra nowina o tym, że Pan Bóg kocha mnie za darmo, takiego jakim jestem, że nie muszę zarabiać na Jego miłość. Kiedy przyglądamy się życiu naszego brata Serafina Kaszuby, widzimy, że to był właśnie ewangelizator, który przychodził do ludzi bez jakichś wspaniałych środków. Nie miał do dyspozycji nie wiadomo jak atrakcyjnych form, metod i środków. Przychodził tylko z Bożym Słowem, nie miał nic, więc to, co miał im do zaoferowania, to właśnie było Słowo Boże, mówione w prostocie, z serca, z miłością. Więc wydaje mi się, że możemy się od naszego brata uczyć tego, czym jest nowa ewangelizacja, że to, co jest skarbem nowej ewangelizacji, to jest Boże Słowo, z którym ja jako kapłan przychodzę do drugiego człowieka. I tak naprawdę my mamy do zaoferowania ludziom tylko, a może aż Boże Słowo.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Przypomnę tylko, że moim Państwa gościem był dzisiaj brat Grzegorz Romanowicz, przełożony wyższy wiceprowincji Ukrainy i Rosji.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę Laudetur Jezus Chrystus.